Dzisiaj ostatni rozdział 1 listu Piotra. Pierwszy list Piotra, 5 rozdział. Przeczytam wszystkie 14 wersetów. Starszych więc wśród was napominam, jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współczesnik chwały, która ma się objawić. Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu. Nie na brzydkiego zysku, lecz z oddaniem. Nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. A gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie niezmienną koronę chwały. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starsze. Wszyscy zaś przyodleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Ukuszcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył swego czasu. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. Jego jest moc na wieki wieków. Amen. Przez Sylwana, wiernego wam jak mnie nam brata, napisałem krótko, napominając i upewniając was, że taka jest prawdziwa łaska Boża. W niej trwajcie. Pozdrawiam was z gór w Babilonie, wespół z wami wybrany i Marek, syn mój. Pozdrówcie się nawzajem pocałunkiem miłości. Pokój wam wszystkim, którzyście w Chrystusie. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za Twojego apostoła Piotra, za to, jak też go przeprowadziłeś przez jego życie, w jego powołaniu. Dziękujemy Ci, że teraz jako dojrzały apostoł pisze do nas ten list. Dziękujemy, że z tego listu możemy się uczyć o Tobie, możemy się uczyć o tym, kim jesteśmy w tym świecie, w jaki sposób powinniśmy żyć w tym świecie. Prosimy Cię, oświeć dzisiaj też nasze serca, abyśmy poznali, w jaki sposób chcesz, byśmy żyli, w jaki sposób chcesz, byśmy Tobie służyli wśród naszych bliskich i w tym świecie. Amen. Ostatni rozdział Piotra, zbliżamy się do końca i pewnie po nowym roku rozpoczniemy drugi list Piotra. Już po kolei, bo też nigdy drugi list Piotra nie był omawiany, jest trochę krótszy. Ale wydaje mi się, że się za niego zabiorę po nowym roku, a przed nowym rokiem pewnie powiem jakieś kazanie świąteczne. Do tej pory, zwróćcie uwagę, apostoł Piotr przekazał nam wiele bardzo praktycznych wskazówek. Pamiętacie, jedna z takich wskazówek dotyczyła naszego języka, czy sposobu, w jaki nie powinniśmy się mścić, nie? Czyli wdawać się, oddawać pięknym za nadobne i tak dalej. I ostatnio też, czy przedostatnio widzieliśmy, że nasze życie powinno być inne niż życie w świecie, życie ludzi w świecie, bo nasze życie tak naprawdę charakteryzuje się odmienną postawą, odmiennym sposobem myślenia i też innymi ambicjami. Musimy też pamiętać, zbliżając się do końca tego listu, że Piotr nieustannie nam przypomina, że jesteśmy kapłanami w tym świecie. Jesteśmy powołani do kapłaństwa. I oczywiście to już samo, sam ten fakt wymaga od nas odpowiedniego użycia języka w tym świecie i wymaga od nas odpowiednich postaw i też odpowiednich poświęceń. Powinniśmy też pamiętać, jak Piotr pisał wcześniej, rok wcześniej, że w świątyni wśród nas rozpoczyna się Boży Sąd. Boży Sąd, który powinien nas oczyścić, który miejmy nadzieję z naszemu oczyszczeniu i zbawienie. Wiele przyjemnych rzeczy w tym życiu może być drogą do oczyszczenia nas. Pytanie właśnie, czy w obliczu takich różnych wyzwań, w obliczu trudu naszego życia, pozostaniemy wierni Bogu, czy okażemy Jemu i ludziom wokół nas szacunek. Właśnie w obliczu tych trudnych wyzwań. Czy raczej zaczniemy przeklinać dzień swoich urodzin, a później jeszcze Boga, to czego Hiob nie zrobił na przykład. Pytanie właśnie, czy też, które Piotr nam stawiał wcześniej, jest, czy w obliczu tych prób pozostaniemy wierni naszym powołaniom? Czy wobec tego będziemy nadal wiernie pracowali, pomimo tego, że tymczasowo spadają na nas różne próby, czy po prostu pozostaniemy sumienni w naszej pracy? Pamiętacie, to jest końcówka 4 rozdziału. Przeto i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech dobrze czyniąc, powierzą wiernemu Stwórcy dusze swoje. Po prostu to dobrze czyniąc oznacza robienie swojego jak najwierniej w świecie, nie według naszego powołania, według tej służby, do której nas Bóg powołał. W dzisiejszym fragmencie natomiast Piotr, już zmierzając ku końcowi, przypomina nam też jedną bardzo ważną rzecz. Dzisiaj koncentruje się na temacie pokory. Pokora jest tym tematem, który sumuje cały ten rozdział. No tutaj słuchajcie, pokora. Tutaj chciałbym wytłumaczyć. Chciałbym jeszcze raz przypomnieć, jaka jest biblijna definicja pokory. Bo wydaje mi się, że czasami łatwo nam zapomnieć, czym jest pokora. Ja sobie tutaj wstawiamy pod tą definicję różne nasze wyobrażenia. Pokora czasami dla nas wydaje się, że to jest takie spuszczenie wzroku w ziemię, takie niespoglądanie komuś prosto w oczy, jakieś skłonie łba, jakieś usilne umartwianie się. Wydaje mi się, że czasami w ten sposób myślimy o pokorze, jako takich myszkach, które gdzieś staną sobie w kącie i będą cicho i tak dalej. No wydaje się, że to nie jest chrystusowa definicja pokory. Ponieważ jestem przekonany, że to nie jest chrystusowa definicja pokory. Chrystusowa definicja pokory jest pokazana raczej w kilku miejscach, w kilkunastu miejscach w Nowym Testamencie. Przede wszystkim w tym fragmencie, który nieraz był tutaj cytowany, w 10 rozdziale Ewangelii Marka Jezus mówi, jeśli ktoś chce być między wami, wiecie, że czy zaczyna tak, wiecie, jak władcy tego świata zachowują się względem innych. Nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek chciałby być między wami pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Prawda? Druga definicja pokory, bardziej obrazowa, to jest to, kiedy Jezus w górnej komnacie, w ostatnią noc przed wydaniem, przed skazaniem na śmierć, schyla się, tak, czy najpierw przywdziewa szatę, czy prześcieradło, opasuje się nim, idzie w dół i myje swoim uczniom nogi. To jest definicja pokory. Służenie przez konkretne zaangażowanie. Kolejna definicja pokory znajduje się w liście do Filipian, w 2 rozdziale. Ten, który miał wszelką chwałę, wszelkie bogactwo nieba, co zrobił? Nie upierał się silnie przy tym, by być równym Bogu, ale stał się człowiekiem i przyjął postać sługi i był wierny aż do śmierci. Widzicie, pokora to nie jest coś abstrakcyjnego, to nie są nasze jakieś pomysły, definicje na temat spuszczonego wzroku, skulonego łba i bycia cicho jak myszki. Pokora tak naprawdę oznacza oddanie innym, oznacza służbę dla innych. To postawa, która się poświęca i za to poświęcenie oczekuje tak naprawdę ostatecznie odpłaty od samego Boga. Nie tyle od innych, nie? Bo są ludzie, którzy robią coś za coś. Ale my też robimy coś za coś, ale w takim sensie, że to Bóg. To Bóg nas wywyższy. To Bóg, będziemy prześpiewali dzisiaj tu pieśń, Piotr o tym też już mówi, to Bóg nas wywyższy w naszej pokorze, czyli w naszej służbie. To On przyda nam chwałę przez to, co dla Niego robimy. Zatem pokora dotyka znowu kwestii naszych ambicji. Tego, czy kieruje się tylko i wyłącznie własnymi wygodami, własnymi korzyściami, własną karierą, czy też raczej potrzebami innych, szczególnie tych, którzy zależą ode mnie, czyli mojej rodziny, moich bliskich, a w końcu dalej moich braci, sióstr. Dzisiaj chciałbym zaproponować Wam 3 punkty. Każdy z 3 punktów będzie miał 3 podpunkty, czyli 3 razy 3. Będziemy mieli dzisiaj taką serię 3 głównych punktów związanych z pokorą. I pierwszy punkt będzie dotyczył pokory wśród starszych. zwrócić uwagę, że pierwsze cztery wersety tego rozdziału mówią o pokorze wśród starszych. Oczywiście starszy w Biblii ma kilka znaczeń. Starszy w Biblii przede wszystkim to ktoś starszy wiekiem, ale nie tylko. Starszy to jest też ktoś, kto jest senior pod względem powołania Bożego, pod względem poznania Słowa i może też doświadczenia. Te rzeczy zazwyczaj idą w parze z wiekiem, ale niekoniecznie. Skąd wiemy, że niekoniecznie? No wiemy to chociażby z przykładu Tymoteusza. W czwartym rozdziale pierwszego listu do Tymoteusza Paweł rozpoznaje sytuację, kiedy starszy Kościoła jest młodszy wiekiem od pewnych ludzi w tym Kościele. I w pierwszym liście do Tymoteusza 4:12 czytamy tak: niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze i w czystości. Bardzo podobne słowa do tego, co Piotr mówi w swoim pierwszym liście, w tym dzisiejszym fragmencie, nie? Niekoniecznie starszy to jest ktoś starszy wiekiem. Tutaj ten schemat nie zawsze jest taki sztywny, nie zawsze w Biblii do końca tak jest. Nie zawsze liderzy w kościołach byli najstarszymi ludźmi spośród zborowników. A zatem, będąc starszy wiekiem od starszego w kościele, nie powinieneś myśleć o nim jako jakimś młodzianinie, który coś tutaj ma mówić. Ale tak patrzę tutaj po tym kościele, może skierowane do kogoś innego. W każdym razie to jest jedna z rzeczy. Co dalej? Umieszczając ten fragment o starszych w kontekście, należy powiedzieć coś takiego. Piotr mówił, że sąd rozpoczyna się od domu Bożego. Także bądźmy czujni. Tak naprawdę rozpoczyna się od starszych. To jest ciekawe, że jeśli sąd rozpoczyna się w Kościele, to rozpoczyna się od starszych. Bo to oni stoją na przodzie. To jest ta starotestamentowa idea głowy. Kogoś, kto idzie na przodzie. Rosz. Ten, kto jest w pierwszej linii. Może nie ten, kto... No, ten, kto jest w pierwszej linii, powiedzmy. Także Piotr przypomina, że to od starszych rozpoczyna się sąd, że to starsi powinni przede wszystkim na początek przyłożyć starań i zobaczyć, czy rzeczywiście są w harmonii z życiem według Ewangelii. To oni zawsze odbiorą największy impact, największą siłę tego uderzenia. Dlatego Piotr podchodzi do nich w pierwszej kolejności. Ogólnie rolę starszych, jeszcze powiem tylko tak woli wstępu do tego punktu, ogólnie rolę starszych można podsumować jednym określeniem. Bycie pasterzem na wzór arcypasterza. Starsi przede wszystkim to jest ktoś, kto jest powołany do tego, by naśladować Chrystusa, właśnie nimi do trzody. Panu przypomina starszym zbór w Efezie, w 20 rozdziale Dziejów Apostolskich. Pamiętajcie, że to nie jest wasz lud, to jest lud nabyty drogą krwią Chrystusa. Także starsi muszą zawsze pamiętać, zawsze mieć tę perspektywę, że są tak naprawdę zarządcami czegoś, co do nich nie należy. Kościół nie jest ich, jest Chrystusowy, oni są sługami Chrystusa w jego miejsce. Oczywiście powinniśmy też pamiętać, kim jest pasterz w Biblii. Słuchajcie, tutaj też należy jeszcze raz rozwiać jakieś mity. Jeśli myślimy o pasterzu, jak jakimś pastuszku posym, latającym po łące, grającym na fujarce i pasącym gąski, to jesteśmy w głębokim błędzie. To nie jest biblijny obraz pasterza. Jeśli mielibyśmy w ogóle wyciągnąć stądkolwiek w Biblii biblijny obraz pasterza, musielibyśmy się udać do tego pierwowzoru opisanego w pierwszej księdze Samuela w rozdziałach 16 i 17. Nie będziemy teraz do tego się odnosić, ale przeczytajcie to sobie jeszcze raz kiedyś. Pamiętacie Dawida? To jest właśnie wzór pasterza. To jest człowiek, który tak akurat autor pierwszego Samuela opisuje życie Dawida, że pokazuje, jak zanim doszedł do królowania, jak wiernym był pasterzem. I co robił jako ten pasterz? No był takim Jackiem Bauerem, który w chlebaku miał kamienie na wroga. To był ktoś, kto walczył właśnie z tymi, którzy chcieli rozszarpać trzodę jego ojca. Zobaczcie, trzoda ojca, czyli znowu właścicielem trzody jest ktoś inny, jemu jest powierzona ta trzoda i on ma ją bronić. Zobaczcie też, że tam są lwy, tak jak u Piotra, nie? Lew ryczący chodzi wokół tej trzody i patrzy, kogo by tu pogryźć, kogo by tu połknąć, można powiedzieć. Co ciekawe, później, kiedy przechodzimy do innych ksiąg, kiedy przechodzimy do ksiąg prorockich, do Ezechiela i tak dalej, widzimy, że Jahwe tak naprawdę jest pasterzem Izraela. Ale to znowu, to nie jest pasterz w wyobrażeniu pastuszka. Jahwe jest wojownikiem. Jahwe jest wojownikiem walczącym z wrogami. I czasem tymi wrogami są ludzie poza Kościołem, a czasami, kiedy Izrael grzeszy i odstępuje od niego, Izrael się staje jego wrogiem. I on wtedy walczy przeciwko ludowi, który odszedł od niego. Także słuchajcie, kiedy myślimy o pastorach, o starszych, nie myślmy o nich jako takich ciapusiach z fujarkami, ale myślmy o nich bardziej jako kimś, kto komu jest powierzona trzoda, kto musi być czasami wojownikiem, czasami musi być groźny, głównie dla przeciwników. I zobaczcie, Piotr mówi, że starsi powinni być pokorni. Starsi powinni być pokorni, czyli oddani służbie zazwyczaj ponad swoje ambicje. Trzy rzeczy, tutaj te trzy podpunkty teraz występują, trzy rzeczy mogą przeszkodzić starszemu w jego służbie. Przede wszystkim pierwsza część wersetu drugiego. Paście trzodę Bożą, która jest między wami nie z przymusu, lecz ochotnie. Słuchajcie, pierwszy podpunkt zatytułowałem lenistwo. To, co może starszemu przeszkodzić w pasieniu trzody, to jest lenistwo. Widzicie, jedną z najgorszych rzeczy, wydaje mi się, która może się Kościołowi przydarzyć, jest pastor czy starsi, którzy nie za bardzo tak naprawdę chcą służyć innym, którzy nie za bardzo chcą na siebie przyjąć całą odpowiedzialność swej roli, łącznie z odpowiedzialnością czasową. I ja wiem, że to brzmi trochę tak czasami w naszym kontekście dziwnie, bo z drugiej strony w polskim kontekście jest wiele kościołów, które w ogóle też nie umożliwiają pastorom pracy na pełny etat z różnych względów, najczęściej finansowo. Ale wydaje mi się, że z drugiej strony, kiedy starszy jest powołany, ma ku temu wszelkie środki, by służyć, to jest jego odpowiedzialność czasowa. A zatem rola pastora polega na tym, że stawia innych ponad swoją własną wygodę i dogodność czasu. Pastor nie za bardzo, wydaje się, powinien szukać wymówek typu nie mogę, bo mam pewne własne rzeczy do roboty. Pastor nie za bardzo ma komfort wyboru, by porzucić stado, kiedy robi się gorąco, kiedy dochodzi do bitew i starć. I o tym mówi Jezus w Ewangelii Jana z kolei. Pamiętacie 10 rozdział, tam jest taka dłuższa mowa Jezusa dotycząca właśnie pasterzy Izraela. Zacytuję tylko dwa wersety z 10 rozdziału Ewangelii Jana. 11 i 12. Jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Posłuchajcie, dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka. Wilk porywa jej i rozprasza. Zobaczcie, nie najemnik właśnie będzie szukał bardziej swoich korzyści w tym wszystkim, kiedy zrobi się gorąco i tak dalej, porzuci swoje stado. Pastor musi być raczej gotowy zawsze i zawsze można powiedzieć zwarty i gotowy, by być wojownikiem walczącym z wrogami. W dodatku to wszystko ciekawe, że musi wypływać w jakiś sposób z jego serca. Wydaje mi się, że powołanie pastorskie musi być powołaniem naprawdę z przekonania. Musi być powołaniem takim, że ja robię to z wdzięczności Bogu. Nie? Zobaczcie, tutaj jest napisane, że niech to robi ochotnie. Niech to robi ochotnie. I tutaj oczywiście nasuwa się od razu jeden z wersetów, który Bóg mówi, że czy Jezus przypomina nam, że, czy apostołowie przypominają nam, że Bóg kocha ochotnego dawcę i tak samo ochotnego pracownika. Zresztą często Paweł nas zachęca, jeśli coś robicie, róbcie to jak dla Pana, ochotnie, z ochotnego serca. Także zobaczcie, nie? Pastor musi w tym swoim powołaniu być przekonany, musi to robić z wdzięczności dla Boga. Nie? musi wiedzieć, że chce to robić i musi wiedzieć, z czym to się wiąże. Nie? To jest tak jak liczenie kosztów, nie? Liczenie kosztów trochę raczej na początku niż gdzieś po latach, nie? Że rzeczywiście to nie jest łatwa droga, ale to jest droga, którą Bóg mnie prowadzi, którą chcę dla Niego najlepiej wykonywać. Zobaczcie, postawa starszych wydaje mi się do jakiegoś głębszego stopnia niż może innych ludzi w Kościele powinna odzwierciedlać pasterską rolę samego Boga, a zatem z jednej strony skupiać się na okazywaniu Bożej miłości, cierpliwości, przebaczenia, też odpłaty czasami, kiedy przychodzi do spraw dyscyplinarnych, ale też niezmużonego służenia. Zobaczcie, Bóg nie ustaje w swojej służbie. I oczywiście nie mówię tutaj w takim absolutnym sensie, że pastor ma być na chodzie 24/7, ale z drugiej strony jeszcze raz odnosząc się do tego lenistwa, pastor nie może powiedzieć, nie chce mi się, kiedy przychodzi, kiedy w grę wchodzą Boże owce. Także pastor musi sam najpierw uporać się z przekonaniem, że jest sługą Boga, że jest żołnierzem Chrystusa, służącym określonym Bożym celom. Powinien na tej służbie być przekonany i robić to ochoczo. Drugą sprawą jest chciwość. To, co może starszemu przeszkodzić w duchowym służeniu, jest chciwość. I to jest druga część wersetu drugiego. Po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddania. Prawda jest chyba taka, że większość pastorów nigdy nie będzie bogatymi ludźmi. A zatem rada dla przyszłego pokolenia kobiet, możecie to powiedzieć swoim córkom, później wytłumaczyć. Jeśli chcesz mieć bogatego męża i żyć w luksusa i dostatku, nie wychodź za pastora w tym życiu. Nie wychodź za mąż za pastora. No, odnośnie chciwości. Wydaje się, że widzicie, pokusa zawsze była duża na tym urzędzie. Pokusa zawsze była duża, bo nie tylko Piotr, ale Paweł. W dwóch ważnych miejscach cytuję bardzo podobne stwierdzenie. Nie chciwi na grosz, czy nie żądni brudnego zysku. Paweł mówi o tym w 1 Tymoteusza 3,8, tam gdzie podaje całą listę charakterystyk, kwalifikacji na urząd starszego. I to samo czyni później w 1 liście do Tytusa. Też mówi o chciwości, jako czymś, co dyskwalifikuje starszego przed właśnie czy kandydata wobec tego urzędu. Widzicie, każdy urząd, i Jezus nam o tym znowu przypominał w Ewangeliach, każdy urząd niesie, szczególnie ten urząd, który się wiąże z jakimś autorytetem, niesie ze sobą pokusy, a jedną z nich jest właśnie wykorzystywanie swojej pozycji dla zysku, dla własnego zysku. Widzicie, powiedziałbym, że zazwyczaj jest coś nie tak, kiedy pastorzy żyją ponad swoich wiernych, wśród których służą. Powiedziałbym, że jest coś nie tak, kiedy pastorzy jeżdżą jakimiś najnowszymi modelami, najbogatszymi, najnowszymi samochodami, podczas gdy wierni jeżdżą tramwajami na przykład. I może u nas tego teraz nie ma, ale w Stanach naprawdę są przykłady jakichś ewangelistów telewizyjnych i tak dalej, gdzie tam wyskakuje 800 coś i trzeba wpłacić pieniążki na konto i wtedy się uzyskuje uzdrowienie i tak dalej. Nie, są tego typu przypadki, gdzie rzeczywiście te nadużycia są, gdzie te nadużycia występują. I oczywiście są pewne, ja nie mówię znowu, to znowu nie jest absolut, co tu mówię, bo są pewne wyjątki. Może czasami pastorzy będą właśnie żyli w dobrych warunkach ze względu na swoje bogate żony. Nie wiemy. Reguła w każdym razie jest inna. Widzicie, wydaje mi się, że reguła jest taka, że jest problem, gdy starsi górują nad wiernymi w swoim kościele w rankingach 4 najbogatszych ludzi w kościele według magazynu Forbes. Nie? Coś wtedy jest nie tak. Ale z drugiej strony tą zachętą i szczególnie tą zachętą do działania dla starszego powinno być to, o czym czytamy w wersecie 4. Chociaż starsi może nie będą najbogatszymi ludźmi na ziemi, to jeśli wykonają właściwie swoją służbę, jeśli będą wierni w swojej służbie, to na pewno będą bogatymi ludźmi w niebie. Poczytamy w wersecie 4. A gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie niezmienną koronę chwały. A zatem kobiety, jeśli chcecie, możecie powiedzieć swoim córkom, że mogą być za pastorów, ale otrzymają bogactwo w tamtym życiu. Także widzicie, nie? Ogólnie mówię o zasadach, nie mówię, że nie ma wyjątków, ale są tu pewne zasady. Pastor, widzicie, pastor przede wszystkim to jest ktoś, kto też sam powinien najbardziej przodować w zastosowaniu tej zasady, znowu Pawłowej apostolskiej. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Czyli zobaczcie, pastorzy tak naprawdę powinni być zawsze przykładem dobrej odpowiedzialności finansowej, czyli wypłacalności, pytanie jak z długami i tak dalej. Nie? To jest ktoś, kto stoi jednak na piedestale. I wiecie, to się zdarza tak, że patrzą przecież na ręce ludzi, którzy też stoją na piedestale wśród celebrytów, wśród polityków i tak dalej. Nie? To są ludzie, którzy w takich sprawach muszą być nieskazitelni. Powinni być. Wiadomo, to jest ogólna zasada. Trzecią rzeczą, wydaje mi się, która może przeszkodzić pastorowi w jego służbie, jest pycha. Poczucie wyższości. Werset trzeci. Nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruszeni, lecz jako wzór dla trzody. Widzicie? Autorytet, prestiż i chwała. To są te rzeczy, które zagrażają komuś, kto stoi na piedestale. Te rzeczy mogą prowadzić do pychy. Samo to, że ktoś jest jeszcze na przodzie, nie jest samo w sobie złe. Natomiast to może prowadzić do pychy. I to z kolei może uczynić człowieka autokratą w stosunku do innych. W jakimś tam wymiarze, w jakimś stopniu. A zatem jeszcze raz, przypominam to, co Chrystus pokazał w Ewangelii. Władcy tego świata rządzą na własnych zysków, ale jego droga do chwały, do bogactwa, do pierwszeństwa w Królestwie jest inna, przez służbę. To jest właśnie ta droga przyciągania przy innych i oblecia ich stóp. Zwróćcie uwagę też na jedną rzecz, że Piotr w tym liście nie krzyczy wszemi wobec: jestem apostołem! Ach, słuchajcie mnie. Jestem apostołem, jestem pastorem, zamknijcie się i idźcie za mną. Nie, Piotr tego nie mówił. Zobaczcie, ten, który dotykał Jezusa, ten, który był z Jezusem, ten, którego Jezus wziął na górę przemienienia, nie wynosi się nawet ze swoim apostolskim urzędem. Mówi raczej tutaj o sobie, że jest współstarszym i współuczestnikiem przyszłego życia w chwale. A zatem widzicie, nie obrasta w piórkę ze względu na swoje wielkie tytuły. Nie szuka poklasku przez narzucanie się ludziom, lecz raczej szuka pewnego uznania przez to, co robi wśród powierzonych mu ludzi. I do tego samego zachęca innych starszych. Bądźcie wzorem. Nie jako ci, którzy panują nad nimi, lecz jako wzór dla szkoły. Nieprawdziwe uczniostwo jest naprawdę bycie wzorem, czyli tak jak Jezus, chodzenie z uczniami i pokazywanie swoim życiem, w jaki sposób właśnie należy Bogu oddawać, w jaki sposób Bogu należy oddawać chwałę. Widzicie, Piotr znowu nie mówi, że jest wielkim świadkiem przez to, co widział, ale raczej świadczy o tym, co widział wcześniej, przez to, jak żyje obecnie. Nie? Tak to jest. I mówię, pastorowi chcąc, nie chcąc, i tak się wszyscy przyglądają. Tak wszyscy nam będą patrzyli na ręce i wobec tego i tutaj jest pytanie, nie? Czy pastor będzie dobrym wzorem, czy nie. Czyli podsumowując już ten punkt, jeszcze raz, możliwe, że pastor w tym życiu nigdy nie dozna bogactwa i wielkich zaszczytów, jednak przed oczyma powinien zmierzać do tej chwały, do tej zapłaty, którą ma dla niego arcypasterz. Bóg mówi, że zapłata będzie podwójna. Albo w jedną, albo w drugą stronę. Także to był nasz pierwszy punkt. Drugi punkt, teraz już będzie krócej, drugi, trzeci. Drugi punkt dotyczy pokory wśród chrześcijan. To są wersety 5-11. Oczywiście to, co powiedziałem o starszych, w jakiejś mierze odnosi się do nas wszystkich, do wszystkich was też. Ale Piotr tutaj w tym rozdziale też wymienia praktyczne wskazówki względem wszystkich wierzących. Mówi przede wszystkim, to jest pierwszy nasz podpunkt w tym punkcie, mówi, młodsi powinni być ulegli starszym. Co to znaczy? Kim są młodsi? Zazwyczaj podaje się trzy różne możliwości tutaj. Niektórzy czytają w taki sposób, że młodsi urzędnicy kościelni powinni być ulegli wobec starszych. Czyli jeśli jest starszy, który dopiero niedawno był wprowadzony na urząd, to niech będzie uległy w tym sensie, niech uczy się od starszych, którzy są na tym urzędzie. Czyli młodsi może być przetłumaczony jako młodsi starzy. Inni twierdzą, że chodzi o nowonawróconych ogólnie. Nie? Młodsi starzy, ale w wierze ogólnie. Nie? Ludzie, którzy niedawno się nawrócili. Inni jeszcze twierdzą, że chodzi o młodszych wiekiem, czyli o ten biblijny pułap 30 lat. Nie 30 lat, kiedy osiągasz to, to wtedy to jest czas, kiedy możesz tak naprawdę wejść. Osiągnąłeś jakiś pułap dojrzałości na urząd, powiedzmy nawet starszego. W zasadzie myślę, że każda z tych trzech opcji mogłaby tutaj pasować, chociaż wydaje się mi, tak jak czytałem u innych komentatorów, że ta trzecia opcja, jest najbardziej zasadna, a zatem młodsi powinni słuchać starszych, młodsi wiekiem, ale ogólnie wydaje mi się, że chodzi o, Biblia zachęca młodszych do słuchania rad bardziej doświadczonych, bardziej, czy właśnie według jakiegoś stażu powołania, czy według poznania, powiedzmy. Problemem oczywiście, Piotr wie, że problemem młodym jest najczęściej to, że chcą bardzo szybko skończyć z radami starszych, co oni będą mi tutaj gadali, i sami chcą zająć ich miejsce. Słuchajcie, wiecie, że to się stało tak naprawdę bardzo szybko w Kościele. Nie czytamy tego w Nowym Testamencie, czyli w księgach kanonicznych, ale pierwszy list Klemensa opisuje, że właśnie tak skończył Kościół w Koryncie. Młodsi ludzie wygryźli wszystkich starszych w Kościele, czyli był jakiś przewrót dokonany i zajęli ich miejsce, Jednak musimy znowu pamiętać, jaka jest droga dla nas. Jeszcze raz, cofnijmy się na chwilę do Dawida. Ktoś, kto cierpliwie czeka, ktoś, kto cierpliwie nawet znosi Saula, takiego naprawdę niezbyt przyjemnego króla. Także pamiętajmy, nie? To chyba dobrze pasuje właśnie do Dawida. Pan sam wywyższy nas. Nie, Dawid przynajmniej miał dwie okazje, żeby gdzieś tam ten miecz wbić z tyłu w prawą lub lewą nerkę, nie? W zależności, jakby się tam ten ustawił. Ale tak naprawdę Dawid czekał na Boga. I to jest taka rada właśnie dla młodszych. Uległość jest dobrą cechą młodszych. Widzicie, kościoły bez takiej uległości mogą stać się naprawdę chaotycznymi miejscami, gdzie w ogóle jest jakiś brak porządku. I musimy pamiętać, że Kościół jest społeczeństwem. Jest tak naprawdę społeczeństwem, w którym panuje odpowiednia etykieta. Nie tak, że także powinniśmy z szacunkiem odnosić się do ludzi starszych też. Już sam zauważyłem niekiedy, że jedną z najtrudniejszych rzeczy w Kościele jest zwracanie komuś uwagi, również komuś młodszemu. Oczywiście zawsze to wiąże się z jakimś zaprzeczeniem, buntem, obrażaniem. I dlatego Piotr mówi, wyjściem dla nas wszystkich w różnych okolicznościach jest uległość. Drugi podpunkt. Wszyscy mają się odziać w szaty pokory. Słuchajcie, tutaj najbliżej się, w tych słowach Piotrowych zbliżamy się jakby najpierw do tego, co zrobił Jezus w 13 rozdziale Ewangelii Jana. Wszyscy mają się odziać w szatę pokory. Zobaczcie, on się odział w szatę pokory. Prześcieradło, zszedł na klęczki, można powiedzieć, i zaczął obmywać uczniów nogi. Pamiętacie? Piotra to bardzo zgorszyło. Panie, ty masz myć moje nogi? To masz myć moje nogi. Jezus to powiedział. Jeśli nie umyję, to Piotrze, nie będzie z tobą zbyt dobrze. Byłem kiedyś z moim kolegą na północy Szkocji. On miał tam kazanie. Ja byłem jako ministrant, można tak powiedzieć. Pojechaliśmy i odwiedziliśmy bodajże przed nabożeństwem, czy po nabożeństwie, już teraz dokładnie nie pamiętam, było tyle lat temu. Odwiedziliśmy jego dom. To było gdzieś tak, jakaś taka... to był raczej taki obszar wiejski, o ile dobrze pamiętam. Wyobraźcie sobie, że idąc przez to jego podwórko do domu, wdepnąłem w coś, co nie było zbyt przyjemne. I ku mojemu zaskoczeniu ten człowiek, ja oczywiście zażenowany, jak ja mam teraz wejść do jego domu, gdzieś tam chciałem sobie wycierać trawę i tak dalej. On natomiast, słuchajcie, to było dla mnie wielkie zaskoczenie. Powiedział, schylił się, powiedział, żebym dał mu tego buta, wziął wodę, szczotkę i to wyczyścił dla mnie. Także byłem w szoku, może taki dziwny przykład, ale jednak dla mnie szokujący, taki chrystusowy przykład tego, że to jest czasami nasza służba, nie? Umycie czyjegoś brudu, można powiedzieć. A może po prostu się wstydził, że tego pies zrobił. Nie wiem. Także zobaczcie, nie? Są jednak takie przykłady wśród biernych. Piękne przykłady chrześcijańskiej pokory. Wspominam niestety, ale też widziałem kościoły, jeżdżąc po różnych krajach, w których w ogóle nie dotyka się drugiego człowieka, kiedy się wchodzi do kościoła, w którym w cudzysłowie nie obmywa się nóg innych. Są to zazwyczaj kościoły wspaniałych myślicieli oczywiście. Czyli zobaczcie, tak to jest. Wszyscy mają się odziać w szaty pokory, tak jak Jezus. Pamiętajcie o tym prześcieraniu, o klęczkach, o umyciu czyjś nóg, które nie były takie wypieszczone i wypieranie, jak nam się mogłoby wydawać. Jednak jak się chodzi cały dzień w słońcu, w sandalach. Dobra, skończmy z tym. z tą obrazowością. Ale zobaczcie, drugą rzecz, która jest w tym podpunkcie, to jest to, że pokora też oznacza złożenie swoich trosk na Boga. Werset 7. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Widzicie, pokora oznacza też wśród nas uniżenie się. Oznacza, że nasze uznanie w życiu, że nie zależymy od siebie samych, lecz od Boga. Widzicie, musimy uznać Bożą suwerenność. I słuchajcie, naprawdę nie mówię tu o czymś abstrakcyjnym, ale wydaje mi się, że my, kalwiniści, powinniśmy w tym przodować. Jeśli mamy troski, a wszyscy je mamy, jeśli mamy jakieś udręki, każdy z nas się boi, że coś może pójść nie tak w naszym życiu, ale to właśnie my, kalwiniści, powinniśmy być przykładem dla innych, co to znaczy, co to oznacza wiara w Bożą suwerenność. Co oznacza wiara w Bożą suwerenność. Kalwiniści powinni, tak jak ten, który szedł przed nami i nam pokazał tą wiarę, powinniśmy swoje bawy złożyć na Boga i co robić? Wiernie robić swoje. Wiecie, które powiedzenie było, że jednym z najwyższych powiedzeń dla Kalwina? Od kogo przejął zasadę swojej pobożności? Kto pamięta? Pamiętacie, co Kalwin powtarza? Po łacinie? Ora et labora. Od kogo to przejął? Tak, od świętego Benedykta. Także Benedykta, tak? Nie, Benedyktyna. Jak to się mówi? Świętego Benedykta, dobrze. Także pamiętajmy o tym. Pamiętajmy o tym, że Bóg jest tym, do którego możemy się udawać po troski. Módl się, to jest ważne w naszym życiu. Znowu inne, Marcin Luther, znowu to jest jedno z powiedzeń, które obecnie na Facebooku gdzieś się pojawia, bo niektórzy sobie tam kliknęli aplikację z Lutherem i codziennie tam jest nowy cytat. I wiecie, co Luther mówił, jak miał dużo pracy w danym dniu? Mam tyle pracy dzisiaj, że muszę godzinę dłużej poświęcić na modlitwę. Nie, bardzo podobna zasada. Módl się i pracuj. Módl się i pracuj. I ta modlitwa jest ważna. Ważna rzecz w naszym życiu. Psalm 55, 23 werset, to właśnie ten cytat u Piotra, właśnie zachęca nas do tego samego, żebyśmy w modlitwach składali na Boga swoje troski. I właśnie o to chodzi, żebyśmy uwierzyli Mu na tyle, że cała przyszłość jest w Jego ręku. Widzicie, to jest tak jak przyjście do Ojca, włożenie w Jego ręce, w Jego rękę, w Jego prawicę naszych trosk. Zaufanie temu, że cokolwiek się z nami stanie, Bóg jest suwerennym Panem, który się o nas zatroszczy. Hiob jest znowu jednym z najlepszych przykładów. Hiob wbrew nadziei uwierzył Bogu. 19 rozdział. Ja wiem, że mój Goel, wiem, że mój Wybawca żyje. I wiem, że On mnie wywyższy. Wiem, że On mnie wywyższy. I w taki sposób, myślę, powinniśmy powinniśmy się do tego stosunkować. I oczywiście, to jest ciekawe, co pod koniec Księgi Hioba, Marek jeszcze pewnie o tym powie, ale pod koniec Księgi Hioba Bóg znowu pokazuje, że jest suwerenem, że wszystkie siły w przyrodzie, gwiazdy na niebie, wszystkie siły meteorologiczne, wszystkie zwierzęta, łącznie z hipopotamem i krokodylem, które oznaczają prawdopodobnie behemota i lewiatana. Bóg trzyma wszystkie siły dobra i zła w swoje ręce. On jest suwerennym Panem, dlatego powinniśmy do Niego złożyć nasze troski i robić wytrwale swoje. Czynić dobrze, nie ustawajcie. Trzeci podpunkt. Pokora oznacza trzeźwe życie w odpowiedniej perspektywie. To jest ten ósmy punkt. Chrześcijaństwo, musimy pamiętać, jest walką. Chrześcijaństwo nie jest wakacjami. Już o tym mówiłem, nie będę powtarzał tutaj. Albo może pamiętajcie o tym, że to nie są czasy. To nie są czasy gdzieś jakichś kandydatek na mistrz świata, ale chrześcijaństwo jest walką z lwem. Powracamy właśnie do tego obrazu Dawida, nie? Gdzie rzeczywiście tam wychodzą wokół nas. I nie oszukujmy się, że będzie inaczej w naszym życiu, że przejdziemy sobie spokojnie. Pamiętajmy, co mówi apostoł Paweł w Efezjan 6 i 1 Tesaloniczan 5. Toczy się wojna, do której Bóg sam nas przysposabia. Mamy całą zbroję Bożą. Mamy całą zbroję Bożą, Jego ducha, Jego moc, żeby się bronić, żeby odpierać Jego ataki. Oczywiście żołnierze powinniśmy sobie myśleć jako żołnierzach. Żołnierze w okopie przed bitwą co robią? Sprawdzają broń, smarują magazynki, przeładowują amunicję. Choć Oliver Stone próbował nas przekonać, że raczej żołnierze siedzą w bunkrze, słuchają rock'n'rolla, grają w karty i palą jointy. Oliver Stone, nie? Tak nas próbował przekonać, ale wiecie co, rozmawiałem z kapitanem, który był kapitanem, bo West Point był w Wietnamie i stwierdził, że to jest bzdura, że tak wcale nie było. Że to jest niestety, ale wielka, wielka przesada to co nam pokazał ten reżyser w Plutonie. Przeciwnik jest realny, żołnierze muszą być gotowi. Także czasem pewnie myślicie, co to nabożeństwo mi daje. Jest może trochę przydługie, kazania są też trochę czasami przydługie. Ale widzicie, właśnie to nabożeństwo, które tak naprawdę spotykamy się zazwyczaj raz w tygodniu. To nabożeństwo jest naprawdę dla nas treningiem. To nabożeństwo jest dla nas dobrym treningiem, dobrym przygotowaniem dla tego, co nas czeka. A nie wiemy tak naprawdę do końca, co nas czeka w tym tygodniu. Jeśli myślimy, że wiemy, no to albo jesteśmy jakimiś prorokami dziwnymi, albo naprawdę chyba nie poznaliśmy, kim jest Bóg, jeśli wiemy, co nas czeka w tym tygodniu. A jeśli... Także wydaje mi się, że choćby ten czas jest dla waszego dobra, więc wykorzystajcie ten czas, kiedy jesteście na nabożeństwie. A jeśli macie wątpliwości, że to jest dla waszego dobra, no to czasami odwiedźcie też inne kościoły, inne miejsca i zobaczcie. Także kogo lew atakuje? Kogo lew atakuje? Tego, kto się oddali, nie? Najczęściej od stada, tego, kto gdzieś oddali się. Zresztą horrory dobrze to pokazuje, nie? Ten, kto się oddali sam do lasu, najczęściej ginie w pierwszym. Także nie zapominajmy o kościele. Słuchajcie, to nawet dla mnie jest wielka zachęta, że jestem z wami i też stanowicie dla mnie ciągle źródło pocierpienia. Także pamiętajmy, że jesteśmy sobie potrzebni, Bóg tak nas stworzył, że jako armia stoimy razem, prawda? Nie w pojedynkę, ale razem. Nie jesteśmy, każdy z nas nie jest jakimś indywidualnym Rambo, mega bohaterem, super bohaterem, ale jesteśmy razem. Ale na szczęście pamiętajmy też o tym, nie chcę wam dzisiaj znowu takiego czarnego obrazu narysować chrześcijaństwo. Pamiętajmy o tym, że Piotr przypomina co najmniej dwa razy w swoim liście, że zmagania są krótkotrwałe, nie? To nie jest tylko wojna. To nie jest tylko wojna i zmagania, ale też one będą. A Bóg po prostu wielokrotnie nas będzie błogosławił w naszym życiu. I nawet przez te zmagania nas podźwignie, wyniesie, doprowadzi do wyższej, do lepszej doskonałości, do lepszej dojrzałości i postawi nas na trwałym gruncie. Dobra, teraz najkrótszy punkt. Najkrótszy punkt i skończymy od 1 Piotra. Pokora jest namacalna i cielesna. Trzeci punkt. Pokora jest namacalna i cielesna. W ostatnich trzech wersetach mamy trzy przykłady cielesności w pokorze. Pierwszym jest Sylwan. Sylwan. Kto to był Sylwan? Prawdopodobnie Sylwan po łacińskim odpowiednik imienia Sylas. Sylas był kompanem Pawła w jego podróżach, w jego wojażach misyjnych. Był też towarzyszem apostoła Pawła w więzieniu. W swojej służbie, w swoim oddaniu, właśnie w poświęceniu czasu, w poświęceniu swojego życia dla innych, stał się przykładem do tego kościoła, dla tych kościołów, do których Piotr tutaj pisze. I czy jego wytrwałe służenie, rezygnowanie z własnych wygód, z własnych korzyści, z własnej kariery, uczyniło go chodzącym, namacalnym przykładem pokory, przykładem Chrystusa wśród braci. Widzicie, pokora to nie jest coś abstrakcyjnego, ale to jest jakiś konkretny człowiek z ciała i kości, który rzeczywiście się poświęca, który rzeczywiście rezygnuje z części siebie, albo z dużej części siebie, po to, by inni mogli przez to coś zyskać. To był Sylwan. Zbór w Babilonie. Już mówiłem na początku kazań z 1 Piotra, co to jest Babilon, to oczywiście nie Rzym, tak jak twierdzi wielu nowoczesnych komentatorów. Babilon jest Jerozolimą w tym czasie. Jerozolima stała się Babilonem. Jerozolima, która zabiła Mesjasza, która odrzuciła świadectwo Ducha Świętego, stała się dla wiernych jak Babilon. Stała się wrogiem Bożego Ludu. I ten wróg oczywiście jest zniszczony w roku 70. Ale zobaczcie, to jest też ciekawy, namacalny przykład pokory. Do samego końca, wydaje się, do roku 70. był tam zbór chrześcijański z Piotrem i Jakubem na czele. Pamiętacie Dzieje Apostolskie, ile razy Piotr był ciągany przed sądy, więziony, bity, niemal zabity? Pamiętacie, już pewnego czasu, jak stanął przed bramą i zapukał, to tacy stała przy bramie i myślała, że to duch, bo już myślała, że Piotr zginę. Tam słuchajcie, w tych czasach do więzienia się nie szło, żeby odsiedzieć 2 lata. Więzienie było czasem oczekiwania na śmierć. Także zobaczcie, ci bracia nie poddali się przeciwnościom, a raczej właśnie robili swoje, czy kontynuowali robienie dobrze pomimo przeciwności. I stali się wzorem pokory, czyli wzorem służby, wytrwałej służby, tak jak Chrystus. Nie? Pokora jest namacalna w postawie Kościoła. Tutaj, nie? Pokora jest służbą Kościoła do końca. I ostatnia rzecz. Pokora wyraża się cieleśnie w pocałunku miłości. Pokora wyraża się cieleśnie w pocałunku miłości. To jest nie tyle gotowe zalecenie, co wielokrotnie Paweł o tym mówi. Pocałunek miłości zalecony w listach apostolskich. Słuchajcie, chcę tylko powiedzieć tyle, że jeśli myślimy o pokorze, jeśli myślimy o chrześcijańskiej służbie, pamiętajmy o tym, że to się wyraża cieleśnie. To się wyraża cieleśnie. Chcę tu też powiedzieć, że właśnie nasze ciała wyrażają bardziej niż jakieś słowa braterskość. Wielu chrześcijan, oczywiście szczególnie reformowanych, bardzo się boi tego typu wersetów. W ogóle wszelkiej cielesności, wszelkiego dotyku. Jeśli udacie się do krajów Europy Zachodniej, na Wyspy, może do Holandii, to już bardzo szybko zobaczycie, że na wszystko, co możecie liczyć ze strony braci, to możliwe, że uścisk dłoni, o ile tyle w ogóle. Także nie licz zbytnio na objęcie. Oczywiście boimy się tych rzeczy, typu obejmowanie, typu całowanie, bo to oczywiście reformowani szczególnie się boją, że to zbliża nas zbyt blisko do cielesnej seksualności, do cielesności seksualnej. Oczywiście jesteśmy zewsząd uwikłani seksem. Ale oczywiście powinniśmy pamiętać, że są różne sposoby ściskania i różne sposoby całowania. Bardzo fajnie jest policzek, tak jak w twojej kulturze, Felipe. Myślę, że to jest dobry znak, że to jest bardzo fajna rzecz, okazanie braterstwa, przyjaźni. Lepszy niż, myślę, pocałunek, kiedy udamy się do naszych braci za wschodnią granicę. Pamiętam z przerażeniem, niektórzy chrześcijanie opowiadali, jak musieli jechać na Ukrainę, te mokre pocałunki, i po prostu przerażały. Także pamiętam nawet, pamiętam jeszcze z dawnych lat właśnie, kiedy stawałem się chrześcijaninem, jak to mi opowiadałem, że jechali gdzieś na misję na Ukrainę czy do Rosji, te mokre pocałunki po prostu bardziej niż wszystko inne ich przerażały w tym wszystkim. Ale pamiętajmy, że są różne pocałunki, są różne uściski i są kultury też różne. Ale powiem wam jedno, patrząc na ostatnie 15 lat naszego kościoła, powiedziałbym, że my mieliśmy z tym problemy. My mieliśmy z tym problemy właśnie, żeby kogoś uścisnąć po bratersku. Po bratersku. I wiecie co, wydaje mi się, że zaczęło się to zmieniać przez ostatni czas. Dzięki może takim ludziom jak Jim Jordan, to on nas wycałował jako pierwszy. Jako nas, pastorów, może swoich znajomych, których nam poznał. To on od niedawna. Ja nie mówię, że to się nie działo wśród nas, ale powiedziałbym, że wcześniej, w tych wczesnych latach byliśmy nieco bardziej powściągliwi w tych kwestiach. Także tutaj znowu te mury może zostają dzięki ludziom, których Bóg nam przysyła, też Felipe. Te mury, myślę, padają pomału. A musimy po prostu pamiętać, że braterstwo wyraża się cieleśnie. Właśnie w dotyku, czyli uścisku jakimś szczerym i szczerym pocałunku w policzek na przykład. Pokora musi mieć zawsze cielesne odniesienie. A Jezus mył, dotykał nóg. Zatem pokora oznacza czyny wyrażone przez nasze ciała w stosunku do braci. Amen. Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawy Ojcze, dziękujemy Tobie jeszcze raz za pierwszego Piotra, za ten przykład pokory, za lekcję pokory. Prosimy Cię, byśmy potrafili rezygnować z części siebie, po to, by stać się błogosławieństwem dla naszych braci, naszych sióstr. Panie, prosimy Cię, by miłość wśród nas, by uległość wśród nas wzrastała. Przez Jezusa. Amen.